zamiast się oburzyć. McMurphy tylko patrzy na Hardinga, wreszcie pyta całkiem spokojnie. Czy ty naprawdę myślisz, że ta szopka na dzisiejszym zebraniu była dla twojego dobra? Że może cię wyleczyć? A czy w przeciwnym razie którykolwiek z nas by się na to godził, przyjacielu? Personel nie mniej od nas pragnie naszego wyleczenia. Nie są potworami. Siostra Ratchet może i jest surową kobietą w średnim wieku, ale na pewno nie gigantycznym potworem z rzędu kuraków, zamierzającym z sadystyczną rozkoszą wydziobać nam oczy. Chyba jej o to nie posądzasz, co? Nie, koleś, bynajmniej. Ona wcale nie chce wydziobać wam oczu. Usiłuje pozbawić was czego innego. Harding się wzdryga. Widzę, że dłonie wymykają mu się samowolnie z pomiędzy kolan, niby białe pająki z pomiędzy omszałych gałęzi i pełzną powoli do miejsca, w którym uda łączą się z tułowiem. Nie oczu? Pyta. No to w takim razie czego, przyjacielu? McMurphy uśmiecha się szeroko. Nie wiesz, koleś? No skądże mam wiedzieć? To znaczy, jeśli... Yonder, koleś, waszych cennych yonder! Pająki dopełzają do rozwidlenia i przycupują w nim, drgając niepewnie. Harding z trudem zdobywa się na uśmiech, ale twarz i wargi tak mu zbladły, że uśmiech jest niedostrzegalny. Wpatruje się w McMurphy'ego, ten wyjmuje papierosa z ust i powtarza, co już raz powiedział. No właśnie, yonder. Nie, koleś, oddziałowa nie jest żadną ogromną kurą, ale kleszczarą, specem od trzebienia. Ja widziałem tysiące takich osób, starych i młodych facetów i babki. Są wszędzie i na wolności, i w pierdlach. Usiłują cię osłabić, żebyś się ugiął przed nimi, podporządkował ich prawom i żył jak ci każą, a najprędzej cię złamią, dosięgając tam, gdzie boli najbardziej. Dostałeś kiedyś w bójce kopa w jaja, koleś? Kładzie cię od razu, co? Nie ma nic gorszego. Chce ci się żygać, stajesz się słaby jak mucha. Jeśli bijesz się z facetem, który chce wygrać nie dzięki własnej sile, ale przez odebranie ci twojej, patrz mu na nogi, bo będzie usiłował rąbnąć cię kolanem, załatwić, tak samo jak ta stara klępa. Harding jest biały, jak płótno, ale teraz przynajmniej wie, co się dzieje. Z jego rękami wymachują w powietrzu, jakby chciały odeprzeć słowa McMurphy'ego. Nasza kochana siostra Ratchet, nasza łagodna, wiecznie uśmiechnięta i dobrotliwa mateczka Ratchet, ten anioł miłosierdzia jest według ciebie kastratorką, przyjacielu, to jest istny nonsens. Słuchaj, koleś, skończ lepiej te bzdury. Może dla kogoś tam jest mateczką, ale to baba wielka jak stodoła i twarda jak skała. Jak tylko tu wszedłem, też w pierwszej chwili dałem się nabrać, że jest miła i kochana, ale nie na długo. Nie wierzę, żeby ktoś mógł tu tkwić pół roku albo rok i nie przejrzeć na oczy. O, ja widziałem już niejedną wredną sukę, ale ta wszystkie bije na łeb. Siostra Ratchet. Wredną suką? Przedtem klępą, kleszczarą i czym jeszcze? Kurą? Wiedz, przyjacielu, że metafory należy stosować z umiarem. Gadaj zdrów, jest suką, klępą i kleszczarą. Dobrze wiesz, o czym mówię, więc przestań się zgrywać. Twarz i dłonie Hardinga są teraz bardziej ruchliwe niż kiedykolwiek. Różne gesty, uśmiechy, grymasy i miny następują po sobie tak błyskawicznie, jak na przyspieszonym filmie. Usiłuje się opanować i tylko pogarsza sprawę. Zrozum, przyjacielu mój, miły, psychopato, siostra Ratchet to prawdziwy anioł miłosierdzia. Spytaj, kogo chcesz. Bezinteresowna, jak wiatr, dzień po dniu, przez 5 długich dni w tygodniu pełni dla dobra ogółu swoje niewdzięczne obowiązki. To wymaga poświęcenia, przyjacielu, prawdziwego poświęcenia. Wiem też od godnych zaufania osób, choć nic bliższego nie mogę ci o nich wyjawić, ponadto, że Martini pozostaje z nimi w bliskich stosunkach, iż również w dni wolne od pracy siostra Ratchet służy ludzkości, oddając się działalności charytatywnej. Przygotowuje kosze z takimi delicjami jak konserwy i mydło, a dla urozmaicenia dorzuca kawałek sera, po czym obdarowuje nimi młode małżeństwa w tarapatach finansowych. Dłonie Hardinga migają w powietrzu, kreśląc scenkę, którą opowiada. Spójrz, oto nadchodzi nasza oddziałowa. Stuka lekko do drzwi w ręce, trzyma kosz ozdobiony wstążkami. Młodemu małżeństwu szczęście zapiera dech. Mąż stoi z otwartymi ustami, żona płacze, nie kryjąc łez. Oddziałowa lustruje ich domostwo, obiecuje przysłać im pieniądze na proszek do czyszczenia. A jakże, stawia kosz na środku podłogi, a kiedy stamtąd wychodzi, posyłając obojgu pocałunek, łąki i zwiewne mi uśmiechy. Jest tak upojona słodkim mlekiem miłosierdzia, którym własny czyn wypełnił jej obfite piersi, że nie potrafi powściągnąć swojej szczodrości. Szczodrości, rozumiesz? Nasz anioł zatrzymuje się przy drzwiach, bierze na bok onieśmieloną młodą małżonkę, wręcza jej w podarunku banknot 20-dolarowy i mówi: weź to, moje biedne, nieszczęsne, głodne dziecko, weź i kup sobie ładną sukienkę. Jak widzę twojego męża, nie stać na podobne luksusy, przyjmij więc to ode mnie specjalnie w tym celu. No i tak młodzi na całe życie zaciągają wobec niej dług wdzięczności. Pod koniec Harding mówi tak szybko, że żyły występują mu na szyi. Kiedy milknie, zapada głucha cisza. Dobiega mnie tylko przytłumiony szum jakby obracającej się szpuli. Pewnie ukryty magnetofon nagrywa rozmowę w świetlicy. Harding się rozgląda, widzi, że wszyscy wpatrują się w niego i, choć nie przychodzi mu to łatwo, stara się roześmiać. Dźwięk, jaki wydaje, podobny jest do pisku, który towarzyszy wyciąganiu młotkiem gwoździ ze świeżej sosnowej deski. I Harding nie może się powstrzymać, zaciska ręce i mruży oczy na ten okropny odgłos, ale nie może się powstrzymać. Piszczy coraz cieńszym głosem, aż wreszcie, łapiąc ustami powietrze, opuszcza twarz w nadstawione dłonie. Och, sucha, wredna sucha, szepcze przez zaciśnięte zęby. McMurphy zapala drugiego papierosa i podaje Hardingowi, a ten bierze go bez słowa. McMurphy wpatruje się w siedzącego naprzeciwko mężczyznę z tak wielkim zdumieniem, jakby nigdy dotąd nie widział człowieka. Gdy tak patrzy na niego, Harding przestaje podrygiwać i dygotać, podnosi głowę. Masz rację, mówi. Wszystko się zgadza. Spogląda na wpatrzonych w niego pacjentów. Nikt dotąd nie miał odwagi powiedzieć tego głośno, ale nie ma pośród nas nikogo, kto by myślał inaczej i w głębi swojej zastraszonej duszyczki nie przeklinał oddziałowej. McMurphy marszczy brwi i pyta: a ten kurdubel lekarz? Może z pomyślunkiem u niego nie tęgo, ale chyba nie jest aż tak głupi, by nie widzieć, że to babsko zawładnęło oddziałem i wyrabia, co jej się żywnie podoba. Harding zaciąga się papierosem, po czym odpowiada, wypuszczając ustami dym. Doktor Spivey, tak samo jak my wszyscy, jest w pełni świadom swojej bezradności. To wystraszony, zdesperowany, niedołężny króliczek, który doskonale się orientuje, że bez siostry Ratchet nigdy by nie podołał kierowaniu oddziałem. A co gorsza, ona również wie, że on zdaje sobie z tego sprawę i ani na moment nie pozwala mu o tym zapomnieć. Wystarczy, że lekarz pomyli się w aktach albo przy sporządzaniu wykresów, a wypomina mu to całymi tygodniami. To prawda, mówi Chizik, podchodząc do McMurphy'ego. Ona żadnej pomyłki nie puszcza w niepamięć. Dlaczego lekarz jej nie wyrzuci? W tym szpitalu, wyjaśnia Harding, nie leży to w gestii lekarzy. Zatrudniać lub usuwać pielęgniarki może wyłącznie personalna, stara, serdeczna przyjaciółka siostry Ratchet. W latach 30. pracowały razem w szpitalu wojskowym. Jesteśmy tu, przyjacielu, ofiarami matriarchatu, a lekarz jest równie bezsilny jak my wszyscy. Wie, że wystarczy, aby Ratchet sięgnęła do telefonu, który ma pod ręką, wykręciła numer personalny i wspomniała jej, że pan doktor ostatnio bardzo zwiększył zapotrzebowanie na Demerol. Chwileczkę, Harding. Ja nie znam jeszcze waszego żargonu. Demerol, przyjacielu, to syntetyczny narkotyk wywołujący zależność znacznie łatwiej od heroiny. Nałogowe zażywanie demerolu jest wśród lekarzy dość pospolite. Poważnie? Ten kurdupel jest narkomanem? No tego to naprawdę nie wiem. No i co jej przyjdzie z tego, że go oskarży, skoro... Oj, nie słuchasz, przyjacielu. Ona nie oskarża. Wystarczy, że insynuuje cokolwiek, no rozumiesz? Nie, nie potrzebuje oskarżać. Ma dar insynuowania. Czy podczas zebrania i dyskusji słyszałeś, żeby choć raz mnie o coś oskarżyła? A przecież czułem się, jakby mnie oskarżano o tysiące rzeczy, o zazdrość, o paranoję, jak również o to, że w łóżku nie potrafię zadowolić żony, że łączą mnie intymne stosunki z innymi mężczyznami, że trzymam papierosa w afektowany sposób, a nawet, tak to przynajmniej odebrałem, że pomiędzy nogami nie mam nic prócz kępki włosków, w dodatku złocistych i miękkich jak puszek. Twierdzisz, że chcę nam oddziobać jądra? Nie tylko, nie tylko! Nagle Harding milknie, i pochylając się do przodu ujmuje dłoń McMurphy'ego w obie ręce. Twarz ma dziwnie przekrzywioną, a przy tym wyszczerbioną i fioletowo-szarą, jak rozbita butelka po winie. Świat należy do silnych, przyjacielu. Nasza egzystencja oparta jest na zasadzie, że silni rosną w siłę, pożerając słabszych. Musimy się z tym pogodzić. To zupełnie normalne. Poniekąd prawo przyrody. Króliki je akceptują i wiedzą, że rola silnych przypada wilkom. Same zaś są sprytne, płochliwe i zwinne, kopią nory i kryją się, gdy wilk jest w pobliżu. Jeżeli przetrwają, gra toczy się dalej, znają swoje miejsce. Na pewno żaden nie rzuci się na wilka, bo to nie byłoby rozsądne, prawda? McMurphy, przyjacielu, ja nie jestem kurą, jestem królikiem. Lekarz jest królikiem, Chizik jest królikiem, Billy Bibbit jest królikiem. Wszyscy tu jesteśmy królikami w różnym wieku, w różnym stopniu i kicamy sobie po świecie z disneyowskiej kreskówki. No nie zrozum mnie źle. Nie jesteśmy tu dlatego, że jesteśmy królikami. Bylibyśmy nimi wszędzie, ale dlatego, że nie umiemy się z tym pogodzić. Potrzebny jest nam taki wielki, silny wilk jak oddziałowa, żeby nauczyć nas Moresu. Człowieku, ty sam nie wiesz, co ty pleciesz. Czy mam rozumieć, że gotów jesteś czekać bezczynnie, aż ten siwy babsztyl wmówi ci, że jesteś królikiem?